Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Polityka winna się kierować zasadami prawa naturalnego, przypomina papież w 50-lecie pojednania francusko-niemieckiego.
Zmarł kardynał Kelly, jeden z głównych twórców watykańskiej polityki wschodniej.
Wieczorem Benedykt XVI odwiedza rzymskie seminarium.
8 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Czy Unia Europejska jest wzorem pojednania? To pytanie pojawia się w tytule kongresu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Spotkanie zorganizowały ambasady Francji i Niemiec przy Stolicy Apostolskiej w 50-lecie, jak to określono, przyjaźni francusko-niemieckiej w służbie Europy. Chodzi o rocznicę traktatu elizejskiego, który podpisali prezydent Francji Charles de Gaulle i kanclerz Niemiec Konrad Adenauer. Przesłanie w imieniu papieża skierował do uczestników kongresu watykański sekretarz stanu.
Już przed podpisaniem tego traktatu przyjaźni obaj mężowie stanu przez udział w mszy pojednania w katedrze w Reims we Francji wskazali, że polityka nie opiera się na zasadach, jakie może sobie dać sama z siebie, przypomina kardynał Tarcisio Bertone. Podkreśla on, iż naturalne prawo moralne wpisane przez Stwórcę w ludzkie serce oraz wartości i prawa człowieka ukształtowane przez Ewangelię stanowią podstawę polityki stojącej naprawdę na służbie sprawiedliwości i pokoju oraz rozwoju całej rodziny ludzkiej. Na tej podstawie działalność polityczną winno się prowadzić także w przyszłości, aby to, co wspólnie osiągnięto, nie było podważane nowymi wezwaniami i krótkowzrocznymi interesami partykularnymi, czy nie zostało nawet porzucone. Pokój jest zadaniem, które pozostaje i winno być wypełniane wciąż na nowo, dodaje kardynał sekretarz stanu w papieskim przesłaniu na obchody 50-lecia francusko-niemieckiego traktatu.
W Rzymie w wieku 95 lat zmarł kardynał Giovanni Kelly, były przewodniczący papieskiej rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Był bliskim współpracownikiem kardynała Casarollego i jednym z głównych architektów watykańskiej Ostpolitik. W imieniu Stolicy Apostolskiej prowadził pertraktacje z komunistycznymi reżimami w Europie. To on na przykład w 1971 roku przekonał kardynała Minczętego do opuszczenia Węgier i przygotował jego ewakuację z amerykańskiej ambasady w Budapeszcie, w której przez 15 lat się chronił.
Kardynał Kelly pochodził z Piemontu, był dyplomatą, pracował w nuncjaturach Gwatemali, Hiszpanii i Rzymie. Był potem stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ, a w 1986 roku Jan Paweł II powierzył mu kierownictwo dykasterii do spraw migrantów i podróżujących. Jako duszpasterz przez całe życie był związany ze skautami, wspomina o tym papież w telegramie kondolencyjnym. Pozostawił po sobie świadectwo życia poświęconego konsekwentnemu i wielkodusznemu wypełnianiu swego powołania. Jako kapłan myślący o potrzebach wiernych, a zwłaszcza o formacji chrześcijańskiej młodzieży, napisał Benedykt XVI.
Głównym punktem dzisiejszej działalności Ojca Świętego jest wieczorne spotkanie z przyszłymi kapłanami papieskiej diecezji. Tradycyjna wizyta w Wyższym Seminarium Rzymskim wiąże się z jego świętem patronalnym, Matki Bożej Zaufania, przypadającym w ostatnią karnawałową sobotę. Choć odległość między Watykanem a Lateranem jest niewielka, papież udaje się tam tym razem helikopterem, omijając zatłoczone o tej porze dnia ulice Wiecznego Miasta.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Katolicki kapłan walczący o respektowanie praw człowieka w Wietnamie został zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla przez dwoje członków Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jest nim 66-letni ksiądz Tadeusz Nguyen Van Ly. Od blisko 40 lat działa na rzecz demokratyzacji kraju i wolności religijnej. W 2007 roku duchownego skazano na 8 lat więzienia za, jak to określono, rozsiewanie oszczerczych i zniesławiających informacji. Ze względu na raka mózgu i częściowy paraliż został czasowo zwolniony z odbywania kary. Do więzienia wrócił jednak w 2011 roku.
Wraz z katolickim księdzem nominowano też buddyjskiego mnicha, lidera wietnamskiej organizacji religijnej. Kto zostanie laureatem pokojowej Nagrody Nobla, dowiemy się w październiku.
Zaproponowana w USA nowelizacja ustawy zdrowotnej uderza w wolność religijną katolików, uważa tamtejszy episkopat. Krytycznie ustosunkował się on do nowego prawa, które ma obowiązywać od sierpnia. Bezpłatnym ubezpieczeniem będą objęte wszystkie środki antykoncepcyjne, łącznie z poronnymi i sterylizującymi. Modyfikacja ustawy zawiera listę grup, które są wyłączone spod nowego prawa, ale mimo obietnic nie znaleźli się na niej pracownicy instytucji kościelnych.
Nowe przepisy są pewnym posunięciem, lecz nie stanowią odpowiedzi na zastrzeżenia zgłoszone przez Episkopat Amerykański, napisał w oświadczeniu przewodniczący Episkopatu kardynał Timothy Dolan. Biskupi amerykańscy podtrzymują swe stanowisko z marca 2012 roku. Sprzeciwili się oni w nim rządowej definicji tzw. pracodawcy religijnego. Byłby nim pracodawca zatrudniający i udzielający usług jedynie osobom tego samego wyznania. Takie rozróżnienie wprowadza podział na obywateli religijnych drugiej kategorii, napisał kardynał Dolan. Przypomniał, że w ubiegłym roku biskupi amerykańscy otrzymali gwarancję rządzącej administracji, że nie będą musieli pośredniczyć, płacić lub negocjować w wyżej wymienionych kwestiach. Warto przypomnieć, że od stycznia ubiegłego roku do Sądu Federalnego wpłynęły 44 pozwy przeciwko ustawie. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymujący od oceanu dotarł do Madrytu. Przed kopią jasnogórskiej ikony modlono się w intencji obrony życia.
Tłumy wypełniły wczoraj wieczorem kolegiaty świętego Izidora, patrona Madrytu, aby powitać długo oczekiwany w stolicy Hiszpanii obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Mszy przewodniczył biskup pomocniczy Cezar Augusto Franco. W homilii podkreślił potrzebę obrony życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz konieczność budowania cywilizacji życia i miłości. Do tego jest wezwany każdy człowiek. Jesteśmy bowiem świadkami zabijania nienarodzonych dzieci w świetle prawa czy prób wprowadzania mniej lub bardziej ukrytej eutanazji. Biskup Franco wezwał wszystkich do modlitwy w intencji życia i rodziny. Po mszy rozpoczęło się modlitewne czuwanie. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej pozostanie w Madrycie do 14 lutego. W tym czasie odwiedzi m.in. Maryjne Sanktuaria w stolicy Hiszpanii, rosyjską parafię prawosławną, Dom Mater Admirabilis dla kobiet, które nie chcą dokonać aborcji oraz Uniwersytet Complutense, którego władze chcą zamknąć istniejące tutaj kaplice. Polskim akcentem będzie całonocne czuwanie, które rozpocznie się 12 lutego wieczorem. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Kenii postrzelono dwóch pastorów protestanckich. Jeden z nich zmarł na miejscu, osierocając troje dzieci. Drugi został ciężko ranny, ale jego stan lekarze określają jako stabilny. Sprawcy pozostają nieznani. Przypuszcza się jednak, że za zamachem stoją kenijscy islamiści. W ubiegłym roku zabili oni bowiem w samym tylko mieście Garissa, gdzie doszło do zamachu 22 chrześcijan.
Na Kubie powstanie kościół upamiętniający wizytę Benedykta XVI w tym kraju. Jest to bez wątpienia wydarzenie, ponieważ komunistyczne władze już bardzo niechętnie oddają zagrabione przez siebie świątynie, a otrzymanie pozwolenia na budowę graniczy z cudem. W nowym kościele znajdzie się ołtarz, przy którym Benedykt XVI sprawował liturgię w czasie swej wizyty w Santiago de Cuba.
Jednocześnie poinformowano, że władze Kuby zdecydowały się zwrócić kościołowi dwie świątynie, w których jest obecnie szkoła i Akademia Nauk oraz budynek parafialny zamieniony na piekarnię. Niepowodzeniem zakończyły się jednak trwające od wielu lat starania o restytucję kościoła parafialnego w El Cobre. W jego zabytkowych pomieszczeniach mieszczą się obecnie biura Ministerstwa Handlu.
Wzrasta liczba przypadków handlu ludźmi w obrębie Morza Śródziemnego. Ponad 100 przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych spotkało się w Rzymie, by dyskutować o tym problemie. Inicjatorem konferencji jest specjalny przedstawiciel OBWE do spraw walki z handlem ludźmi. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego Maria Grazia Giammarinaro określa wyzysk nielegalnych imigrantów jako współczesną formę niewolnictwa.
Problemem, który chcemy naświetlić, jest kwestia wyzyskiwania pewnej grupy pracowników złożonej w głównej mierze z nielegalnych imigrantów. Innymi słowy, chcemy rzucić światło na tę rzeczywistość dotyczącą ludzi, którzy próbując osiągnąć lepsze życie dla siebie i swoich rodzin, stają się przedmiotem wyzysku, czasem w niewolniczych wręcz warunkach.
Do tej sprawy nawiązują też katoliccy biskupi w Anglii i Walii, organizując dziś obchody Dnia Modlitw za ofiary handlu ludźmi. Podkreślają przy tej okazji, że to zjawisko jest drugim najbardziej dochodowym procederem organizacji przestępczych zaraz po handlu bronią.
Dzień modlitw przypada na wspomnienie świętej Józefiny Bakhity. Sudańska święta w wieku 9 lat została porwana i sprzedana. Gdy po prawie 20 latach odzyskała wolność, przyjęła wiarę katolicką i wstąpiła do klasztoru sióstr kanusjanek.
Wierze i cierpieniu poświęcone jest spotkanie metropolity łódzkiego z wiernymi. Arcybiskup Marek Jędraszewski będzie odpowiadał w katedrze na zadawane mu pytania.
Pytania można zadawać na dwa sposoby, wysyłając je poprzez internet lub formułując bezpośrednio w katedrze. Jak podkreśla arcybiskup Jędraszewski, kwestii poruszanych przez łodzian jest bardzo wiele.
Bo to albo ich osobiście dotyka, albo z podobnymi problemami spotykają się u innych, być może z pytaniami czy zarzutami nawet, na które trzeba umieć znaleźć sensowną, mądrą odpowiedź.
Monika Wiktorska chciałaby zapytać arcybiskupa o to,
dlaczego cierpimy i dlaczego Bóg, który człowieka ukochał najbardziej ze wszystkich swoich stworzeń, pozwala nam na to, abyśmy mogli cierpieć.
Metropolita łódzki chce pomóc wiernym m.in. w uzasadnieniu nadziei.
Chrześcijanie mają wierzący nadzieję, zwłaszcza nadzieję życia wiecznego, która sprawia, że ich styl życia na co dzień jest bardzo określony. Ale jak to uzasadnić? Jak to uzasadnić wobec siebie i wobec innych?
Piątkowe spotkanie jest drugim z cyklu dialogi w katedrze. W pierwszym, poświęconym wierze i rozumowi, uczestniczył prawdziwy tłum wiernych. Z Łodzi dla Radia Watykańskiego Łukasz Głowacki, Radio Plus.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Przy krakowskim klasztorze braci mniejszych kapucynów powstała grupa wsparcia Zielona Mila. To kolejna inicjatywa dzieła pomocy świętego ojca Pio. Opiekunem grupy jest pracownik socjalny Michał Zoręba.
Grupa Zielona Mila jest to wspólnota kobiet i mężczyzn bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością, które borykają się z problemem nadużywania alkoholu bądź ryzykownego spożywania alkoholu. Osoby podczas naszych tutaj spotkań Zielonej Mili dzielą się nawzajem doświadczeniem, wspierają się.
Spotkania grupy odbywają się co 2 tygodnie. Uczestniczy w nich m.in. pan Kazimierz.
Ja mam tylko nadzieję, że po prostu dojdę tą drogą ku trzeźwości.
Grupa wsparcia Zielona Mila jest częścią projektu Świadoma Droga do Domu. Projekt ten jest dofinansowany ze środków programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W Ośrodku Salezjańskim w Krakowie rozpoczyna się 10. Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. W spotkaniu organizowanym przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży bierze udział około 160 osób reprezentujących większość polskich diecezji, ruchów, wspólnot i zgromadzeń posługujących duszpastersko młodemu pokoleniu. Ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor biura SDM, poinformował, że tegoroczne spotkanie jest próbą refleksji na temat stanu i zadań duszpasterstwa młodzieży w kontekście nowej ewangelizacji.
Chcemy jak gdyby przez taką analizę, pracę w grupach i debatę plenarną zastanowić się w gronie i kapłanów, i samych ludzi młodych, jakie są tak naprawdę kryteria, parametry dobrego duszpasterstwa młodzieży, jakie muszą być spełnione warunki, żeby to duszpasterstwo, mówiąc tak po ludzku, było skuteczne. W parafii, w diecezji, w różnych wspólnotach.
Spotkaniu, które potrwa do niedzieli, patronuje Rada Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.